Studio Dziki Zachód.
To teraz jest ten moment, kiedy możemy porozmawiać na temat tych konwencji i republikanów, i demokratów.
A proszę bardzo, jedna była mroczna, demokratyczna. Ona była też mroczna produkcyjnie. Nie wiem, jak oni zamknęli tych pedofilów głównych z Hollywoodu, to być może nie miał im kto wyprodukować porządnej konwencji. Te konwencje to były tak jak wielkie imprezy sportowe, tak jak zwieńczenie mundialu dla każdej partii, tak jak Super Bowl. I to się oglądało, Ameryka oglądała, bo na demokratycznej zwykle gwiazdy filmu przychodziły popierać kandydata jednego lub drugiego, teraz też przychodziły, ale tym razem oni się uparli, żeby grać w pandemię, w związku z tym, w jakieś noże to zrobili. No już mogli wziąć teatr elegancki ze złotymi kandelabrami. Coś na Broadwayu wynająć. Nie. W jakiejś mrocznej noże ustawili ekrany. Ludzie na pustej scenie w dużym odstępie od siebie nie podawali sobie ręki. Są testowani. Kamala Harris i Biden testowani po 20 razy dziennie. On szczególnie ze względu na starczy wiek swój. I ciągle ma lekarzy przy sobie, bo ma demencję i inne takie rzeczy. Próbują go utrzymać w formie przynajmniej do wyborów. W związku z tym tak przetestowani byli po kilka razy dziennie, że mogli się pocałować nawet w usta. Co Biden lubi robić w szyję, w usta i z mężczyznami również, co wiele razy było widać. Trump w swoim przemówieniu nawet wspomniał te momenty okropne z życiorysu Bidena. Więc mroczna konferencja, na której wszyscy mówcy mówili, jaka to Ameryka jest okropna i dlatego musimy wybrać Bidena, że ona jest okropna. To się nie chciało oglądać i rzeczywiście ratingi były słabe. Konwencja Partii Demokratycznej przegrała w oglądalności z normalnym programem wieczornym na stacji Foxa. Ze zwykłym programem, który leci o tej samej porze. To się nie zdarzyło w historii nigdy nikomu. I teraz, jak patrzymy na Bidena, no to on trzeci raz kandyduje na prezydenta i po 47 latach, pół wieku kariery politycznej, nic innego w życiu nie robił, tylko karierę polityczną jako bardzo młody człowiek rozpoczął, ma zero dokonań. Jak się kogokolwiek pyta, z demokratów nawet, obeznanych z Bidenem, jakie on miał dokonania swoje, co zrobił, no to przy Obamie możemy powiedzieć, zniszczył bądź nareperował system zdrowotny, bo przeprowadził tę dużą reformę Obamacare, a Biden nic przez tyle lat. No to pytanie w nawiasie, jak ja mam teraz uwierzyć, że nagle się obudzi po 50 latach i w 4 lata prezydentury zrobi cokolwiek. Biden to też oczywiście korupcyjne afery. Cała jego rodzina się dorobiła na lewych interesach, w tym chińskich. 1,5 miliona dolarów jego synek zgarnął po poleceniu statusem przy okazji do Chin, kiedy Biden tam leciał jako wiceprezydent.
Miliarda.
No i miliarda, przepraszam, tak. No i jeszcze oszustwa, które oczywiście w reklamówkach wyborczych zostaną wyciągnięte. Facet kłamał, że był czołowym studentem w swojej klasie. Potem się okazało, że był na samym końcu. Plagiaty w przemówieniach. A tylko cytowałem to. Czemu nie powiedziałeś, że cytujesz w trakcie przemówienia? Tylko to mówisz dopiero teraz, kiedy się złapaliśmy na plagiacie. Opowieści o tym, że był aresztowany w Afryce Południowej, kiedy jechał odwiedzić Mandelę. No, nie był aresztowany i tak dalej. A Kamala Harris kim jest? Ona jest zwolennikiem aborcji do chwili urodzenia się dziecka. To jest jej oficjalne stanowisko od wielu lat. Czyli 9-miesięczne, dopóki się nie urodzi, to wolno zabić. 9-miesięczne, które moglibyśmy spokojnie uratować w inkubatorze, mogłoby się urodzić tydzień wcześniej, gdyby były inne okoliczności. Można wymusić poród trochę wcześniej, jak są powody ku temu. Dla niej, dopóki nie wyszło z łona matki, można zarżnąć. No to jeden z przykładów jej radykalnej platformy wyborczej. Ona jest bardziej radykalna niż Bernie Sanders, Crazy Bernie, i ona jest po prostu tak lewicowa, jak nikt nigdy przedtem w Senacie amerykańskim nie był. To tyle na temat ich mrocznej kampanii, a potem pojawiła się kampania po tygodniu republikańska, która była kompletnie inna od wszystkich pozostałych, też bez publiczności ze względu na pandemię. Zachowali tutaj ten taki porządek, skoro naród, część narodu obawia się pandemii, to nie będziemy ludzi gromadzić w wielkiej sali tysięcy ludzi. Z tym, że wybrali przepiękne wnętrze, po hollywoodzku zrealizowane w starym wnętrzu, ładnie zaświecone, nienudne. Wypowiedzi kolejnych osób trwały po 2 minutki, maksimum 3. I nie występowały gwiazdy Hollywoodu, tylko zwykli obywatele. To było tak wzruszające słuchać tych obywateli, którzy mówili, poprzednio głosowałem na kogo innego. Teraz się przekonałem i podawali swoje prywatne powody, że uratował farmy produkujące mleko Trump i w związku z tym im się poprawiło i chociaż byli demokratami, głosowali przeciwko niemu, to teraz zagłosują za niego, bo zrobił coś dla nich. Przyszedł Kubańczyk, który powiedział, jak uciekał z Kuby przed Fidelem Castro. I ja się wzruszyłem do prawdziwych łez, kiedy on powiedział, ojciec mi spojrzał w oczy i powiedział, nie ma innego miejsca, do którego możesz uciec. Tylko Ameryka. I ten Kubańczyk już w tej chwili stary powiedział, tak, to jest najlepszy kraj na świecie, który mnie, który nic nie miałem, pozwolił zrealizować mój amerykański sen. Nadal jestem niespecjalnie kimś, ale wolny jestem. Przeróżne tego typu osoby występowały, bardzo mocne te 4 dni, oglądało się z przyjemnością, a nie do znudzenia i zwieńczenie tej kampanii to był Trump w najlepszym swoim wydaniu. Otóż on użył swojego obecnego mieszkania, czyli Białego Domu, który na 4 lata wygrał funkcję z mieszkaniem. Pensji nie bierze prezydenckiej, ale z mieszkania korzysta i użył Białego Domu jako rekwizytu. Tego nikt nie zrobił wcześniej, poza chyba Franklin Delano Roosevelt wygłaszał przemówienie akceptujące nominacje. To były wtedy inne czasy, on był na wózku i przez radio to robił z Białego Domu, ale nikt nie użył rekwizytu. Wszystko było przed Białym Domem, na trawniku, Biały Dom pięknie zaświecony, Trump wyszedł, jak ustawiali dekoracje, mówi, to proszę, z lewej strony flagi, z prawej strony flagi i jeszcze może z tyłu dajcie flagi. Amerykanie kochają swoją flagę, tam było pełno flag, ładnie zaświecone, przepięknie przeprowadzone. Przemówienie jego, dobre, chociaż ludzie twierdzą, że przy długiej, niektórzy, było późno dla Waszyngtonu, było późno dla Kalifornii, było za wcześnie, niektórzy tam przysypiali albo przewijali. Moim zdaniem to był Trump prawdziwy, w związku z tym takie miało być. I jeszcze 2 rzeczy, które muszę opowiedzieć. Różnica między Bidenem a Trumpem została przez Trumpa w jednym zdaniu ujęta. Moja Ameryka to jest made in America. A Ameryka Bidena to jest made in China. On przez całą swoją karierę promował wyprowadzanie korporacji, bo niższe podatki, bo coś tam, bo tańsze towary będą do Chin. Natomiast Ameryka Trumpa to jest przyprowadzanie firm z powrotem do Ameryki. Optymizm, rodzina. Przyjemnie było patrzeć i słuchać. I teraz tak, mamy ten Biały Dom w tle jako dekorację. Super numer. A potem fajerwerki. I tutaj czapki z głów znowu do Trumpa, bo nikt takich fajerwerków w Waszyngtonie nie zrobił, żadna władza nie zrobiła wcześniej, jak Trump tym razem, zachwyceni byli nawet najwięksi jego wrogowie, przytulali twarze do okien i patrzyli i komentatorzy z stacji zagranicznych też, no nie wiedzieli co mają zrobić, bo były obiektywnie, były super i doprowadził Trump do tego, że w czasie tych fajerwerków nawet jego nazwisko się wyświetliło na niebie, wypuszczono racę z napisem Trump, potem 2020. Ja przecieram oczy, sobie myślę, niemożliwe. No niemożliwe, że coś takiego zrobili. I dla wszystkich takich, którzy przecierali oczy z niedowierzania, za chwilę jeszcze raz, żebyś nie przegapił i nie miał wątpliwości. Trump taki jest od początku, postawił złoty wieżowiec na Manhattanie jako chłystek, a teraz użył Białego Domu jako dekoracji i się pięknie oglądało i napisał Trump na niebie. Więc po czymś takim ta cicha większość po prostu wybierze Trumpa, bo Amerykanie chcą wielkiej Ameryki. Każdy, kto tu przyjechał, wie, że to jest kraj wyjątkowy. I że to jest taki koncept wyjątkowy. Żaden inny kraj na kuli ziemskiej wszystkim ludziom, którzy tu przyjechali, nie dał tyle wolności. Nawet niewolnicy dostali tyle wolności, ile nie dostali w innych krajach. Jeden z przemawiających na konwencji Partii Republikańskiej powiedział, w czasie jednego pokolenia moja rodzina przeszła od zbierania bawełny do zasiadania w parlamencie. To był parlamentarzysta czarnoskóry, jego ojciec, jego dziadek jeszcze rwał bawełnę. A on wylądował na Kapitolu w czasie jednego pokolenia, więc mówi, to jest nieprawda, że Ameryka jest złym krajem, złym projektem, że ma jakieś grzechy pierworodne na swoim sumieniu. Nie. Przeróżne rzeczy są niedoskonałe, ale Ameryka je poprawia. I do Ameryki się ucieka. Z Kuby, z Wenezueli, z Polski, z Rosji, z Chin. wyjeżdża się do Ameryki albo się ucieka do Ameryki. Nie bez powodu. No tak to było optymistycznie, proszę pana. A na końcu... A jeszcze nie powiedziałem, co było na samym początku. Na samym początku konwencję Partii Republikańskiej otworzył, od razu powiem, dobry kardynał Dolan, bo są w Ameryce też źli kardynałowie, którzy tam ukrywają różne sprawki oraz chcieliby, żeby jeszcze Franciszka podnieść do potęgi i zasadniczo zostać kościołem, w którym kobiety są biskupami. Ale ten jest dobry i zaczął od modlitwy. Konwencja Partii Republikańskiej zaczęła się od modlitwy, w której było bardzo ważne w każdej modlitwie podziękowanie Panu Bogu za ten cud, jakim jest Ameryka, za ten kraj, który mamy, za to bogactwo, za ten potencjał, za te talenty, za tę ziemię, którą nam dałeś, Panie Boże. Było podziękowanie, a potem była prośba. I na zakończenie czterodniowej konwencji, kiedy już myśleliśmy, że się wszystko skończyło przed tym Białym Domem, zaczął śpiewak operowy z balkonu błękitnego saloniku śpiewać do tego tłumu, który wysłuchał przemówienia Trumpa. I już były te fajerwerki, myśleliśmy, że to jest domknięcie. Na sam koniec zaśpiewał Ave Maria, czyli zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Otwarte było modlitwą kardynała katolickiego, domknięte stricte katolicką modlitwą, której nie odmawiają protestanci. To był najbardziej katolicki moment w historii Ameryki i kto do kościoła chodzi, to wie, że jeżeli chcielibyśmy dokonać intronizacji Chrystusa Króla, to muszą to zrobić, żeby było skuteczne. Władze i zwierzchności kościelne plus władza, zwierzchność państwowa, czyli musi to zrobić prymas z prezydentem na przykład, episkopat z parlamentem, żeby to miało moc. W tym przypadku miało moc, bo było ze stopni Białego Domu zrobione w obecności i na zamówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i pod tym względem to też duchowo bardzo mocna konwencja i taka cała optymistyczna. Po tych demokratach to się strasznie przyjemnie oglądało. Po prostu tych wszystkich ludzi zachwyconych Ameryką, którzy wskazywali na różne trudne momenty, ale też na to, że wyszliśmy z nich. Jest lepiej, mamy potencjał i będzie lepiej. No i jeszcze smaczki w rodzaju... Postawię wam człowieka na Marsie. To Trump obiecał. A ponieważ spełnił dotychczas wszystkie swoje obietnice, to i tę spełni.
A jak sondaże?
A, to ciekawe. Po konferencji Partii Demokratycznej Bidenowi skoczyło zero. To nie zdarzyło się nigdy przedtem. Zawsze po konwencji ten kandydat, który ostatecznie przyjmie nominację, ma jakiś skok, no średnio 5% w górę wśród swoich zwolenników oraz tych innych, co byli niezdecydowani. Bidenowi nic nie przyrosło po tej mrocznej konwencji, bo nikt jej nie oglądał, a kandydat był wcześniej desygnowany, przywieziony w teczce jak w Rosji sowieckiej, więc co miało skoczyć? No a u Trumpa skoczyło.
Ale już przeskoczyło Bidena?
A to jeszcze poczekamy chwilę, to różnie w różnych miejscach, różnie w różnych badaniach. Teraz pokazują badania, w których jest łeb w łeb, albo Trump ma tam procentowo jeden punkt przewagi. To nic nie znaczy jeden punkt, bo to jest błąd statystyczny, więc na razie patrzymy na te notowania. Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie media Trump ma przeciw sobie, poza pojedynczymi zdarzeniami medialnymi typu Fox News, to wszystkie inne mocne stacje są przeciwko Trumpowi, a za Bidenem. Więc Biden, pomimo tego motoru, który popycha jego łódź, medialnego motoru, pomimo tego, że cały Hollywood go popiera, pomimo tego, że wszystkie mądre głowy go popierają, idzie łeb w łeb z Trumpem. Poza tym, że popierają Bidena, oni są cały czas i judzą przeciwko Trumpowi. Więc pomimo tego oporu całego i forowania jednego z kandydatów, omijania tematów niewygodnych, nie zadawania pytań o to, jak to pański synek dostał $1,5 miliarda, to pytanie w ogóle nie pada w rozmowach z Bidenem, kiedy on w CNN występuje albo NBC. Pomimo tych wszystkich zjawisk idą łeb w łeb. I jest coś takiego też jak cicha większość w Ameryce. W poprzednich wyborach ta cicha większość wybrała Trumpa i teraz zdaje mi się, że będzie to samo.
A mi się nie zdaje, tylko mam pewność, że jest godzina 17:53 w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w całej Polsce i w części Europy. U ciebie jest inna godzina, ale to już za mało czasu, żebyśmy zagrali piosenkę, no bo oczywiście musimy przez chwilę przynajmniej porozmawiać o 40 latach Solidarności. Co tam w Arizonie?
Było 40 lat... No, 40 lat Solidarności, dwa mury, mi się to z dwoma murami kojarzy, bo Reagan obalił mur w Berlinie i to było dobre. A Trump stawia mur na granicy z Meksykiem i to też jest dobre. Bo ogranicza przepływ różnych rzeczy typu opiaty i tak dalej, inne brzydkie narkotyki, niszczenie ludzi, których się przemyca albo nie przemyca i umierają w tych budach, którymi są przemycani, bo ktoś ich zostawi na pustyni, zamkniętych na klucz i tak dalej. Więc to mi się kojarzy z dwoma murami. Reagan spowodował obalenie muru berlińskiego, a Trump powoduje odzyskanie niepodległości przez Stany Zjednoczone w kontekście chińskim i w kontekście tego muru, no bo nie ma państwa niepodległego, które nie ma własnych granic i to szczelnych. Solidarność, tak jak mówiliśmy na początku, była ruchem pewnym, zlepkiem i żeśmy nie widzieli swoich wad, nie widzieliśmy swoich przeciwników przy tym samym stole siedzących. Potem dopiero wyszło szydło z worka, że Michnik nie jest się w stanie dogadać z bardzo wieloma osobami, z którymi siedział w jednym internacie. No to takie mam ogólne wspomnienia, a osobiste wspomnienie jedno sprzedałem już w zeszłym tygodniu. Pani, która ciebie zastępowała, powiedziałem, jak w nysce z chlebem z miejscowości Skurcz przejechałem przez zasieki policyjne w czasie strajku w Gdańsku i polazłem do Stoczni Gdańskiej obwieszony sprzętem stacji NBC. Powiedziałem im, że im pomogę nosić te wszystkie aparaty pod warunkiem, że mnie zabiorą ze sobą i oni wszyscy mieli identyfikatory, a ja byłem obwieszony tymi aparatami i poszedłem tam z nimi jako pomagier i se wlazłem, proszę pana, na pół dnia do Stoczni Gdańskiej w trakcie strajku.
Ale skąd ty NBC znalazłeś?
NBC było w hotelu Hevel już ówczesnym, teraz to jest pewnie jakiś Hilton albo coś takiego i oni przyjechali z Warszawy, to była ekipa stacjonująca w Warszawie, od późnego stanu wojennego chyba tam byli. No i akurat ja szukałem mojego ojca w hotelu Hevel już, bo miał przyjechać na festiwal w Sopocie, ojciec się muzyką zajmował. Nie było telefonów działających wtedy, ani telegramów. Ja się z ojcem umówiłem, to ja się stawiłem, a ojciec nie mógł przyjechać, tego nie wiedziałem i w związku z tym szukałem mojego ojca w tym Heweliuszu. Jak już się dowiedziałem, że ojca nie ma i nie będzie, siedząc tam wiele godzin w recepcji, to potem patrzę, idzie ekipa NBC. To ja szósł do nich. Hello! No i już. Tak to było.
Naprawdę?
Nie, wymyśliłem przed chwilą. Tak absurdalną historię, jak ja bym umiał wymyślać, to bym był Grishamem, bo bym wymyślał, rozumiesz...
Ale powiedziałeś hello i oni cię obwiesili tymi aparatami, wsadzili do tej nyski z chlebem i zawieźli cię do stoczni?
Nie. Nyską z chlebem przyjechałem ze Skurcza do Gdańska. I w Gdańsku już z buta poszedłem do hotelu Heweliusz, który miał być mój ojciec. I tam siedzę i się nudzę. Ojciec nie przyjeżdża. W końcu mi powiedzieli dokładnie, że raczej nie przyjedzie, bo nic z Warszawy, miasto jest odcięte, Trójmiasto, nic nie przyjeżdża i go nie będzie. Ale jeszcze chwilę siedziałem. Potem widzę ekipę z kamerą. No to każdy młody człowiek zwrócił uwagę na kamerę na ramieniu dużą niesioną. Wtedy takie były duże, chyba beta miały w środku taśmę, tak jak VHS, coś taki rozmiar. No to jak zwróciłem na nich uwagę, patrzę Amerykanie, to przyleciałem, to prawie sam tam byłem i hello do nich i zagadałem, a panowie co, a panowie gdzie, a oni, a my tam, a my tu, a ja, o to ja z wami pójdę i zacząłem iść z nimi po ulicy, trochę patrzyli krzywo na mnie, myśląc, że może jakiś ubek młody, przysłany nastolatek. No ale na ulicy im się spodobało, że taki szwarny młody człowiek, opowiedziałem wszystko o moim ojcu i o jazzie. Wymieniłem nazwiska jazzowych gwiazd, które mój ojciec zapraszał do Warszawy i chyba mnie uwierzyli mi. No i powiedzieli, dobra, nieś młody te wszystkie aparaty, jak cię wpuszczą, to wszedłeś, a potem nam oddasz te aparaty i idź gdzie chcesz. No i tak było.
I pół dnia byłeś w stoczni?
No, parę godzin, no. Pół dnia, parę godzin, nie wiem, no. Pół dnia mi się jawiło. Jak się zaczęło robić szarawo, to wtedy chciałem się ewakuować już z tego Gdańska, bo nie miałem noclegu przecież. Nie będę spał na styropianie.
A to by była historia.
No, czyli skrewiłem ostatecznie. Bo się nie przespałem na styropianie. Potem poszedłem do Brygidy chyba, stamtąd. A potem jakoś wróciłem do swojego Skurcza pociągiem, bo chyba z Gdańska wyjeżdżały wtedy jakieś pociągi. Pojechałem przez Szczew, długo czekałem, jakoś wróciłem do mojego Skurcza.
I jakie wrażenie stocznia wtedy zrobiła?
I tak wielkie, że mało pamiętam na przykład z topografii. Nie wiem, co się ze mną działo, ale to w stanie wojennym też były takie momenty, kiedy nie wiem, co się ze mną działo. Byłem na mszy w kościele Stanisława Kostki pogrzebowej Grzegorza Przemyka. To pamiętam tylko jedną scenę w moich oczach. Ten ogromny tłum i ścisk, kiedy tam staliśmy i kolegów moich, którzy byli przy trumnie, a mnie tłum odepchnął i potem mnie wypluł gdzieś 100 metrów od tego kościoła, to pamiętam, a potem się przebiłem do nich za trumnę dopiero, kiedy kondukt szedł piechotą w stronę, na lewo idąc, w stronę Powązek i wtedy już byłem z powrotem z moimi kolegami. To pamiętam tylko takie pojedyncze scenki z tamtego wydarzenia. Jak jest za dużo się dzieje i to jest mocno emocjonalne, to być może takie masz czarne placki w mózgu i nie pamiętasz szczegółów. O, to tyle panu powiem.
I tyle powiesz słuchaczom Radia Wnet. Następne słowa Wojciecha Cejrowskiego usłyszą państwo już za tydzień o godzinie 17. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
I ja nawzajem. Bye.
Do usłyszenia.
Studio Dziki Zachód.